Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Od jakiegoś czasu kibicujemy mocno siostrom dominikankom, które zbierają środki na remont kolejnego domu pomocy społecznej. Tym razem dla niepełnosprawnych dziewcząt. O akcji informujemy od kilku dni w naszych serwisach. Dziś pora na nieco większy materiał o działalności słynnych sióstr Pingwinek. Trochę również Państwa dzisiaj zaskoczę. Będzie także materiał o niedawnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Oczywiście w kontekście religijnym. W tym celu zaprosimy Państwa w konkretne miejsce, no i w ogóle sporo dziś będziemy podróżować religijnymi szlakami. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Udało im się uratować Dom Pomocy Społecznej dla Chłopców w Broniszewicach. I zrobiło się wtedy o nich głośno. Teraz chcą wyremontować Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych dziewcząt w Mielżynie, koło Gniezna. Siostry zakonne, dominikanki, które zasłynęły z filmu, w którym udają pingwiny, muszą uzbierać 2 miliony złotych na remont kompleksu toalet dla swoich podopiecznych. Dlaczego to takie ważne dla Mielżyna, sprawdzał Rafał Muniak.
To jest taka bardzo ciekawa historia z Hanusią. Kiedy urodziła się, mama zrzekła się praw. Lekarze powiedzieli, że przeżyje 2 lata swojego życia, że na pewno więcej nie przeżyje przez wzgląd na swoje choroby. A okazało się, że w tym roku Hanusia obchodzi swoje 9 urodziny, jest najbardziej szczęśliwą dziewczynką tutaj na tej grupie. Hanusia nie mówi, ale Hanusia potrafi policzyć. Liczymy 1, 2. Najlepiej z siostrą Leną jej wychodzi liczenie. Hanusia... Pokaż, co masz. Hanusia lubi, jak ktoś przyjeżdża, wolontariuszka. Hanusia lubi wywalać zabawki i wolontariuszka, żeby jej podawała. A kuku?
O, jak ma na imię ten piesek?
Megi.
On przyjechał do nas od chłopaków z Broniszewic, prawda?
No.
Nie bałaś się?
Nie.
A to jest Martynka.
Mieszka
na grupie 5.
Martynka też lubi pieski?
Też lubię, bo są fajne.
No i powiedz, jak ci się tutaj mieszka, co robicie?
Różne rzeczy, fajnie się mieszka ogólnie, fajnie panie są, fajne siostry.
Jakby zapytać dziewczynek, to one opowiadają swoje historie, nie mają problemu, żeby opowiedzieć, że mamusia miała 7 dzieci, nie mogła je wykarmić, był głód.
Każda z blisko 80 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie ma swoją smutną historię, mówi siostra Wianeja.
Jedna dziewczynka mówi, moja mamusia używa alkoholu i musiała tu do nas przyjechać jako malutka dziewczynka 5-letnia.
W Mielżynie przybywają dziewczynki i kobiety, dla których ośrodek to prawdziwy i jedyny dom.
Tutaj mamy naszą najmniejszą Oliwkę, która do nas trafiła w tamtym roku i właśnie czeka teraz na panią, która przyjdzie robić jej terapię sensoryczną, ponieważ Oliwka trafiła do nas ze szpitala. 5 lat swojego życia to było tak, że mamusia zrzekła się praw po urodzeniu. Dziewczynka była bardzo chora, przeszła bardzo wiele operacji na jelita i ponieważ już w szpitalu doprowadzili lekarze Oliwkę do dobrego stanu zdrowotnego, zaczęli szukać jej dom. I tak trafiła do nas z prośbą o dalsze prowadzenie. Oliwka potrafi chodzić, nie mówi, uczy się teraz mówić, więc wydaje dźwięki zwierzątek. Oczywiście, że cierpi na autyzm, więc ciężko się z nią skontaktować, ale pani terapeutka, prowadząc tutaj zajęcia dla niej, pomaga jej wkładać do buzi pokarmy i doprowadzamy do tego, by sama zaczęła jeść, ponieważ do tej pory była karmiona mlekiem z butelki.
Na 80 osób, które tutaj przebywają, dzieci, dziewczyn, kobiet, 80 osób leczy się przewlekle.
Mówi siostra dyrektor Tymoteusza Gil.
Większość z niepełnosprawnością fizyczną. Są takie osoby, które też nigdy nie opuszczają swoich łóżek, karmione są bezpośrednio dojelitowo.
Te osoby są z nami teraz. Ta osoba, która miała 5 lat, jak do nas trafiła, ma teraz 45 lat.
DPS działa od 60 lat i obecnie, jak wykazała kontrola sanepidu, konieczny jest gruntowny remont sanitariatów.
Pękają nam kafelki na podłodze. Pomieszczenie, gdzie trzymamy podnośniki, ponieważ mamy kilka dziewczynek leżących. Prysznic, który on się cały nam rozleciał.
które dla osób niepełnosprawnych muszą być specjalnie wyposażone i przygotowane.
Nie chcę wam pokazać, jak taka wanna wygląda. Tak otwieramy drzwiczki, wchodzimy i tu też będzie miejsce na siedzenie.
No właśnie, bo taka wanna specjalistyczna wygląda trochę jak takie, no, większe akwarium. Z takimi drzwiczkami specjalnymi, które muszą być bardzo szczelne i pewnie to jest bardzo drogie.
8 tysięcy za taką wannę, ponieważ te wanny jeszcze nam służą. Tutaj próbujemy jakoś im unowocześnić. Problemem jest tylko to z niektórymi osobami, jak na przykład Dorotka z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Wózek jest bardzo ciężki i wtedy Dorotka musi mieć specjalne warunki dostosowane, tak jak właśnie łazienkowe warunki. No i wtedy, ale się udało.
Jak nie był dostosowany, to po prostu nie jadę. Kto inny jedzie zdrowy, a my ja zostaję w domu.
Tak, czasem musi właśnie zostać w domu, ponieważ cały czas ten problem tych łazienek, jak naprawdę bardzo ważne są łazienki i gdyby na przykład było więcej miejsc noclegowych, wycieczkowych, gdzie łazienka byłaby dostosowana do osób niepełnosprawnych, Dorotka mogłaby częściej wyjeżdżać.
Koszt remontu sanitariatów to około 2 milionów złotych, których dominikanki nie mają, dlatego zbierają gdzie i jak się da.
Na razie założyliśmy zbiórkę, nam się pomaga, pomagają nam przyjaciele w rozpowszechnianiu informacji na temat tutaj naszego dzieła i kwestujemy też pod kościołami. Od tego zaczęłyśmy tak naprawdę Broniszewice. Każdą niedzielę kwestowałyśmy pod kościołami. Było to takie czasami upokarzające, kiedy ktoś nam mówił, że to bardzo przykre, że pod tymi kościołami musimy stać i zbierać na dzieci, które tak naprawdę pewnie nie do końca jest naszą rolą.
Na konto dominikanek wpłynęło już od początku czerwca 43 tysiące złotych, ale siostry mają nadzieję, że cud życzliwości ludzkiej się powtórzy, tak jak to miało miejsce w domu dla chłopców w Broniszewicach.
Modliłyśmy się, żeby trafił nam się jeden darczyńca, który nam przekaże te 7 milionów potrzebne na budowę. Pojawiło się kilkanaście tysięcy osób z tą tak zwaną przysłowiową złotówką i oni są do tej pory z nami. Są i pytają czasami, siostry, co robimy dalej?
Czyli świetlica taka jak w szkole, powiedzmy.
Świetlica taka.
Tylko lepiej wyposażona.
Powiedzmy, że właśnie przy stole siedzą osoby, które są sprawniejsze i mają ochotę pokolorować, coś zrobić, różne prace wykonywać. Klaudia, która śpiewała wam piosenkę tutaj pięknego Pana Jezusa Zmartwychwstałego, narysowała swój portret. Uwielbiają dziewczynki, teraz właśnie na etapie są rysowania kwiatów, serduszek, ponieważ nasze dziewczyny bardzo kochają drugą osobę, bardzo kochają ludzi. A tutaj właśnie jest część taka rehabilitacyjna, gdzie każda dziewczynka ma swoją ulubioną świnkę. Mamy 6 świnek morskich i dziewczynki chodząc po polance zrywają im trawę, zrywają konieczynę i w ten sposób tutaj się nimi troszczą i opiekują.
Teraz robimy mielżyn i się skupiamy na mielżynie.
Ma siostra jakiś patent na tą zbiórkę, tak jak w Broniszewicach? Bo tam tym patentem był ten filmik, tak? Z pingwinami.
Filmu pewnie nie nagramy żadnego tutaj, chociaż no, zastanawiamy się, co zrobić, co ciekawego. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale chcemy zrobić taką sesję dziewczyn. Kiedyś zobaczyłam w jakimś zagranicznym filmie sesję, no, taki modeling osób z zespołem Downa. Zachwyciło mnie to, w ogóle zachwyciło to publiczność i te komentarze, które tam się pojawiły, były czymś cudownym i chciałabym pokazać światu, że te dziewczynki, jeżeli te kobiety, jeżeli nawet nie są tak piękne, jakbyśmy chcieli, to ich wewnętrzne piękno po prostu może nas wszystkich porazić. Budowanie tego domu dla dzieci to jest jakby nasze wspólne dzieło i wiem, jaka to jest radość, kiedy darczyńcy mówią, jest tam moja cegła. Podarowaliśmy dziewczynkom właśnie taki dom.
Nie każdy ma pieniądze, którymi mógłby wspomóc. I zawsze mówię, że pomoc ludzka jest bardzo potrzebna tutaj. Mając 84 osoby w domu, dwie panie na dyżurach często nie mają możliwości poświęcenia uwagi tak dużej, zwłaszcza w okresie wakacji. I jeśli byłyby osoby chcące poświęcić troszkę czasu, zaprzyjaźnić się z naszymi dziewczętami, to serdecznie zapraszamy, dlatego że tutaj jest co robić. Wolontariusze najczęściej zaprzyjaźniają się z jakąś osobą, poświęcają jej czas, czytając jej bajki lub rozmawiając, lub biorąc osobę z czterokończynowym porażeniem mózgowym, która jest na wózku, biorąc ją na spacer. Dorotka, która mówi, jak ja bym bardzo chciała mieć to, co ty masz. Ja mówię, a co ty masz, czego ja nie mam. Ona mówi, wiesz, ja mówię, patrz, masz ręce, masz nogi, Pan Bóg dał ci duszę nieśmiertelną, tak jak mi. A ona mówi, tak, ale ty masz nogi i sobie możesz pójść, gdzie chcesz. Jak ja bym miała nogi sprawne, to bym uciekła do kukurydzy, schowałabym się i bym się bawiła w chowanego, czy by ktoś mnie znalazł. Więc taki wolontariusz, który po prostu mógłby spełnić marzenie takiej jednej osoby, wziąć ją na spacer, kupić jej loda, poświęcić jej troszkę czasu, żeby ona czuła, że jesteś bardzo cenna i jesteś mi potrzebna.
A jak wygląda życie mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, można zobaczyć na ich stronie www.dpsmielżyn.pl. Tam też można się dowiedzieć, jak wspomóc finansowo mieszkanki tego jedynego w swoim rodzaju domu. W piątek minęła kolejna, 612 już rocznica bitwy pod Grunwaldem. Niewiele osób wie, że na krańcach Wielkopolski Wschodniej, w klasztorze ojców Paulinów w Brdowie, znajduje się niezwykła pamiątka tego wydarzenia. Cóż to takiego i dlaczego warto się wybrać w to miejsce? Dowiedzą się Państwo z rozmowy Sławomira Zasadzkiego z Paulinem, ojcem Waldemarem.
Większość Polaków, Paulinów, kojarzy z potopem szwedzkim. Tymczasem powinniśmy ich kojarzyć również z bitwą pod Grunwaldem.
Znaczy tak, generalnie Paulini kojarzyli są z potopem szwedzkim, z Jasną Górą. Ale to prawda, Paulini nie tylko Jasną Górę, a nie tylko potop szwedzki, ale także historia związana z bitwą pod Grunwaldem. Znajdujemy się w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Miejsce to kościół i klasztor są darem syna króla Władysława Jagieły jako wotum wdzięczności za zwycięstwo bitwy pod Grunwaldem. I tutaj Paulini od początku istnienia dziękują Bogu za zwycięstwo króla Władysława Jagieły w czasie bitwy pod Grunwaldem.
To zwycięstwo, jak wierzą, jest zasługą Matki Boskiej.
Tak, według tutaj przekazu historycznego i tego, co tutaj staramy się pielęgnować, tej prawdy, król Władysław Jagiełło przed bitwą pod Grunwaldem modlił się podczas Eucharystii, gdzie również był obecny cudowny obraz Matki Bożej Zwycięskiej, który znajduje się tutaj w ołtarzu głównym.
Bitwa pod Grunwaldem to był lipiec 1410 roku. Obraz trafił tu znacznie później.
Tak, tak. Jak już wspomniałem, syn króla Władysława Jagieły podczas swojego pobytu na Jasnej Górze postanowił sprowadzić tutaj do Brdowa Paulinów wraz z obrazem, aby dziękować za zwycięstwo.
Jakie były losy tego obrazu? Bo historia Polski była burzliwa, historia zakonu również.
Tak, historia zakonu Paulinów jest także historią narodu polskiego i prawdą jest, że obraz ten miał burzliwą historię, włącznie z próbą spalenia, co miało już miejsce w czasach współczesnych, w roku 1984, kiedy kościół został podpalony. Na szczęście obraz znajduje się w metalowej szkatule, która w nocy była zamknięta, dzięki temu obraz został ocalony przez zniszczenie.
Rangę tego miejsca, rangę kultu Matki Boskiej podkreśla, czy też potwierdza koronacja obrazu.
W roku 1983 na Jasnej Górze święty Jan Paweł II koronował nasz obraz.
Czy w Brdowie podejmowane są jakieś działania, które ten akcent grunwaldzki kultu maryjnego podkreślają?
Tak, oczywiście. Wszędzie tytułujemy obraz jako cudowny obraz Matki Bożej Zwycięskiej, zaznaczając, że jest to zwycięstwo, które miało miejsce pod Grunwaldem. Cała historia wymalowana na ścianach sanktuarium, jak również w tym roku przeżywano uroczyście odpust połączony z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ma także akcent grunwaldzki.
Jakim miejscem jest Brdów na mapie sanktuariów? Zainteresowanie pielgrzymów mam na myśli, nie wiem, czy można o jakimś rankingu mówić.
Znaczy jest sanktuarium o takiej randze regionalnej, prawda? Chociaż szeroko znany także w Polsce, wiele pielgrzymów, która przejeżdża do innych sanktuariów, zajeżdża także do nas, tutaj do Brdowa. Mamy taką turystykę właśnie sanktuaryjną, wiele różnych grup jak również biur turystyczny proponuje, powiedzmy, zwiedzanie sanktuariów tych bardziej i mniej znanych.
A obecność tej Matki Boskiej Zwycięskiej w świadomości mieszkańców parafii?
Tak, oczywiście od początku lud Boży zdawał sobie sprawę z tego, jaką rangą jest to miejsce. I też tutaj się mieszkańcy poprzez wieki obecności tej obrazu Matki Bożej dali wyraz kultu, czci, obrony, pomocy i zaangażowania także w walkę o niepodległość naszej ojczyzny.
Czy myśli ksiądz, że te czasy późniejsze mają jakiś związek z inaczej? Czy te łaski Matki Boskiej w czasach na przykład powstania pomogły ludziom?
Sama tutaj historia bitwy tutaj w powstaniu styczniowym i tak dalej, w tym, a nie innym miejscu, jest pewnie naznaczona obecnością Matki Bożej, że akurat tutaj, a nie w innym miejscu. I też staramy się przypominać o waleczności polskiego narodu, o tym, że nawet gdy byliśmy zniewoleni, zawsze staraliśmy się o tą wolność walczyć i wolności pielęgnować.
Wakacje to z pewnością zbyt mało czasu, żeby odwiedzić wszystkie polskie sanktuaria. Ale lato to dobry moment, żeby pielgrzymować przynajmniej do niektórych z nich. Czasami są one naprawdę blisko nas. Tym bardziej, że od duchownych słyszymy, że na pątniczym szlaku wcale nie ubywa wiernych. A dziś razem z Jackiem Butlewskim zaglądamy do wybranych sanktuariów w Wielkopolsce.
Dla wielu pątników pierwszym skojarzeniem z pielgrzymką jest oczywiście Jasna Góra, ale nie tylko, bo w granicach Wielkopolski można także pielgrzymować, chociażby do Lichenia, miejsca, w którym przed laty był Jan Paweł II.
Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że na szlaku mojego pielgrzymowania do ojczyzny znalazło się to właśnie sanktuarium, że mogę tutaj spotkać się z wami w otoczeniu wiosennej przyrody, ażeby dokonać poświęcenia nowej świątyni ku czci Bożej Rodzicielki. Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości dla Maryi i jej Syna. Bogu niech będą dzięki za tę świątynię. Wdzięczność należy się kustoszom tego sanktuarium, księżom Marianom, którzy od lat opiekują się tym miejscem i wiernie służą pielgrzymom.
A jeśli o pielgrzymach mowa, każdego dnia goszczą oni właśnie w Licheniu. Do 24 lipca trwają rekolekcje o wychowaniu, zagrożeniach i rozeznawaniu duchowym w rodzinie. 15 sierpnia, 55. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. W sierpniu z kolei w Licheniu wielokrotnie będą pojawiać się pielgrzymi, między innymi grupy udające się na Jasną Górę z Helu, a na przykład 20 sierpnia 5. pielgrzymka konna z powiatu tureckiego. Właściwie każdego dnia coś w Licheniu się dzieje, czasem to nawet kilka wydarzeń w ciągu dnia. A bliżej Poznania, na pielgrzymim szlaku, są chociażby Tulce.
Tulce są jedyne w swoim rodzaju. Ksiądz Marian Libera, proboszcz turecki. To jest taki dar dla poznaniaków, ale oczywiście nie tylko, bo to jest taka Częstochowa Wielkopolski, gdzie przez cały rok do serca Matki Bożej Tuleckiej można przybyć na różne sposoby. Sercem roku liturgicznego jest tu w Tulcach Wielki Odpust. W każdą pierwszą niedzielę września. Ale oczywiście pielgrzymka mężczyzn, tak bardzo rozsławiona w każdą trzecią niedzielę czerwca, ale oczywiście na różne sposoby można przybyć przez cały rok, także do takiej medytacji osobistej, do przemyślenia, do zawierzenia Matce Bożej spraw swoich, codziennych, rodzinnych i nie tylko. i to też na Kalwarii, żeby odprawić właśnie drogę krzyżową, wejść do grobu pańskiego, wspomnieć swoich drogich zmarłych, odbyć króciuteńką pielgrzymkę 500 zaledwie metrów do źródełka, do mniemanego miejsca objawień Matki Bożej. Także jest grób dziecka utraconego przy sanktuarium, bo to jest sanktuarium życia. W cieniu właśnie tego sanktuarium jest ten symboliczny pomnik, żeby przypomnieć sobie, że Bóg każdego kocha i to na wszystkie sposoby. Dlatego też tak serdecznie zapraszam wszystkich bez wyjątku, którzy mają chociaż chwilkę czasu, nie tylko, że szlak już coraz będzie piękniejszy, ta droga rowerowa, Poznań, Tulce, Gowarzewo, już się otwiera, otwiera się także piękny zalew tutaj pod Tulcami. Wszystko to stwarza właśnie taki piękny klimat i także poznania tego miejsca, którym jest sanktuarium, to jest kościół późnoromański, z tą piękną figurą Matki Bożej, Pani Tuleckiej z tego około 1500 roku i wiele jeszcze innych cennych pamiątek, które niech przypominają, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. Pielgrzymi są dosłownie w różnym wieku, choćby patrząc na poznańską pielgrzymkę, no to są w większości ludzie młodzi. Na odpust też przychodzi, nie że większość to młodzi, ale przychodzą całe rodziny. To jest też bardzo takie charakterystyczne. No i także przychodzą mężczyźni. To, co ja już wspomniałem, nie tylko ta piesza pielgrzymka mężczyzn ze świętego Józefa z Poznania, ale tutaj przy sanktuarium działają to męska strona rzeczywistości. Między innymi teraz ostatnio 18 mężczyzn odbyło taką też pielgrzymkę z Tulec do Tulec. Tulec do Tulec, 360 kilometrów. W każdą pierwszy piątek miesiąca mają całonocną adorację. Zapraszają oczywiście wszystkich chętnych. Później bojownicy Maryi też każdy pierwszy czwartek tutaj mają swoje spotkanie. Chętnie do serca Matki Bożej przybywają.
Sporo dzieje się także w Górce Klasztornej. To już północ naszego regionu, powiat pilski.
W tym momencie trwają rekolekcje, góreckie rekolekcje maryjne. Ksiądz Janusz Jezusek, wicerektor w tej wspólnocie, takie specyficzne rekolekcje, które związane są również z dietą warzywno-owocową, takim spojrzeniem całościowym na człowieka. Jeszcze będą w sierpniu, od 7 sierpnia do 14. Serdecznie zapraszam na te góreckie rekolekcje maryjne. Są jeszcze wolne miejsca, ale jedno z takich najważniejszych wydarzeń to będzie piesza górecka pielgrzymka na Jasną Górę, która rozpocznie się o 19 lipca. To już tradycyjnie i trwa od 19 do 31 lipca. Piesza pielgrzymka jest to miejsce, które już jest tutaj od 950 lat i czasem wydaje nam się, że wszyscy ludzie o nim wiedzą. I dużo pielgrzymów przychodzi. Okazuje się, że rzeczywiście miejsce jest bardzo mało znane. Jest cudowna woda. Matka Boża tutaj objawiła się w 1079 roku. Cały czas są uzdrowienia. Jest możliwość korzystania właśnie z tej cudownej wody. Modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej Góreckiej, Królowej na Krajnie. A więc miejsce obfituje tutaj, jeżeli chodzi o łaski. Nie tylko na diecezję bydgoską, ale akurat znajdujemy się w takim środku tutaj trzech diecezji, województw i tak dalej. Należymy pod Poznań, dlatego tam też serdecznie wszystkich zapraszamy tutaj do Świętego Gaju na spacery i na odpoczynek. To takie cudowne miejsce na mapie, a szczególnie w bliskości tych wielkich miast jak Poznań, Bydgoszcz czy Piła.
Moich rozmówców pytałem o ruch pielgrzymkowy. Czy rośnie, czy maleje? Czy pątnicze szlaki przypadkiem nie pozarastały? Wszyscy zgodnie przekonują, że także we współczesnym świecie jest jak najbardziej miejsce na pielgrzymowanie i widać taką potrzebę u wiernych. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do Tulec.
Przychodzą rodziny, to jest właśnie rodzina zawsze taka silna, to jest silny naród. I właśnie to sanktuarium jest im tak na tyle bliskie, że gdzieś tam nie muszą daleko podjąć dużego wysiłku. Zresztą w każdą niedzielę też, jak obserwuję, są te msze w intencji małżeństw, później są wieczorem takie też w intencji pątników o 20:00 i gromadzą dużo ludzi.
Dzisiejsze rozważanie Ewangelii prosto z Ziemi Świętej. Konkretnie z Betanii, gdzie jest w tej chwili salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, dzisiejsza Ewangelia kieruje nasze kroki do Betanii. I chociaż święty Łukasz Ewangelista, którego Ewangelii słuchamy dzisiaj, nie wymienia wprost nazwy miejscowości, w której dochodzi do spotkania Jezusa z Martą i Marią, to dzięki innym Ewangelistom wiemy, że to jest właśnie Betania, mała wioska na wschodnich zboczach Góry Oliwnej. I dzisiaj mam tę łaskę właśnie, żeby dokładnie z tej Betanii, z tego samego miejsca przesłać te dwa słowa rozważania, refleksji na temat sceny ewangelicznej, której jesteśmy dzisiaj świadkami. Drodzy, widzimy przede wszystkim w Betanii dom, w którym Pan Jezus lubił przebywać, w którym często zatrzymywał się w swojej drodze do Jerozolimy, gdzie miał przyjaciół. Miał przyjaciół, których kochał. Słyszymy o tym, kiedy idzie wskrzesić Łazarza do tej właśnie Betanii, Łazarza brata Marty i Marii. Kiedy zobaczył, gdzie go położono, zapłakał i Żydzi jednoznacznie to skomentowali, że tak bardzo go kochał. Kochał przyjaciół, Jezus prawdziwy człowiek. Jezus prawdziwy Bóg pokazuje, że ma wielką moc panowania nad śmiercią, kiedy wskrzesza Łazarza z powrotem do życia. Ale to inna okoliczność. Dzisiaj widzimy dwie siostry, które przyjmują Jezusa w gościnie. Martę, która jest bardzo aktywna, która organizuje tę gościnę, i widzimy Marię, która przyjmuje Jezusa sercem, skupia się raczej na tym, co Jezus przynosi ze sobą, nad Jego nauczaniem. I tradycja Kościoła pokazuje nam, że obydwie postawy są nam jakoś potrzebne, że są konieczne. Zresztą obydwie siostry czcimy jako święte w Kościele, to znaczy, że te dwie drogi prowadzą do szczęśliwej wieczności z Bogiem. Ale widzimy jednak, że Marta w tej dzisiejszej scenie Ewangelii jest taka bardzo aktywna i trochę wręcz niespokojna. Ona, zresztą widzimy ją też w innych scenach Ewangelii, kiedy wybiega naprzeciwko Pana Jezusa, kiedy słyszy, że On się zbliża po śmierci jej brata. Widzimy ją wtedy też jako taką zaaferowaną, bardzo, bardzo taką aktywną, byśmy dzisiaj trochę psychologizując powiedzieli, że jest taka ekstrawertyczna, że może trochę nadpobudliwa, że komentuje wręcz słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, kiedy idzie wskrzesić jej brata, mówi: odsuńcie kamień. Ona z kolei mówi: Panie, już cuchnie, musi skomentować to, co robi Jezus. I nawet w tej dzisiejszej Ewangelii zobaczmy, że Marta też nie jest taką pokorną służebnicą Pana, która przyjmuje Go w gościnie. Ona dzisiaj trochę, powiedzmy, się zagalopowała. Ona interpretuje, ocenia Pana Jezusa. Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Idzie dalej. Mówi Jezusowi, co ma robić. I z jednej strony wiemy, że uznaje Jego boskość, że rozpoznaje w Nim Mesjasza, a z drugiej ma z Nim po pierwsze tak bezpośrednią relację, a po drugie ma taką relację, której nie zatrzymuje się przed upominaniem czy wręcz mówieniem Jezusowi, co ma robić, jak powinien postąpić. Nic więc dziwnego, że dostaje od Jezusa reprymendę. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele. Byśmy powiedzieli, niepokoisz się o to, co zewnętrzne, o to, żeby mnie dobrze podjąć, o to, żeby stworzyć zewnętrznie wygodne, dobre warunki, byśmy mogli wspólnie tutaj spędzić czas. A potrzeba mało albo tylko jednego. I Maria rozpoznaje to, czego potrzeba. Ona rozpoznaje, że ja przynoszę słowa życia. Obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Bo słowo Boga, które ktoś przyjmuje, przynosi w nim owoc i to owoc na życie wieczne. O tym, jak to opowiadanie przekłada się na nasze życie, na nasze wybory, opowiemy sobie po krótkiej muzycznej przerwie. Czego uczy nas Betania? Betania uczy nas ludzkiej twarzy Jezusa, który miał przyjaciół, który potrzebował przyjaciół, który miał dom, do którego lubił przychodzić i spędzać w nim swój czas, czas przygotowania, czas odpoczynku. Jezus pokazuje nam, jak ważna jest przyjaźń, która jest swoistym poligonem ćwiczebnym, na którym możemy uczyć się miłości, miłości bliźniego, miłości według miary, jakiej sam Chrystus uczy nas, gdy swoje życie oddaje za tych, których miłuje, bowiem nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Betania Uczy nas także gościnności. Święty Paweł wprost napisze: przestrzegajcie gościnności. W innym miejscu czytamy, że niektórzy, udzielając gościny, nie wiedząc nawet samym aniołom gościny udzielili. To oczywiście odniesienie do historii Abrahama, ale my także w naszej kulturze bardzo dobrze znamy to powiedzenie: gość w dom, Bóg w dom. Drodzy, Betania uczy nas jeszcze tego, że najważniejszą cząstką, której nie będziemy pozbawieni, jest słuchanie słowa Jezusa. Słuchanie Słowa Bożego, które daje nam siłę, by trwać przy Nim, nawet w momentach przeciwności, straty. To nie znaczy, że nie będziemy mieli trudności, to nie znaczy, że nie przyjdą takie momenty jakiegoś rozgoryczenia, bólu, bo zarówno Marta, jak i Maria mówią te same słowa, kiedy umiera ich brat. Panie, gdybyś tu był, nasz brat by nie umarł. Betania pokazuje nam także, że Jezusowi można służyć nie tylko zasłuchaniem w Jego słowo, ale przede wszystkim aktywnością. Oczywiście pokazuje nam Słowo Boże, że ta aktywność nigdy nie będzie ważniejsza od zamieszkania w Jego słowie, zasłuchania się w Jego słowo. Aktywność na rzecz Jezusa powinna płynąć właśnie z modlitwy, z tych kolan, na których jesteśmy przed Chrystusem i słuchamy Jego słowa. Aktywność, choćby najwspanialsza, praca na rzecz potrzebujących, nigdy nie zastąpi czasu, który mamy spędzić z Jezusem. To właśnie z tego czasu rodzą się najpiękniejsze dzieła, bo tylko tam słyszymy Jezusa, który mówi: pójdź za mną do konkretnego zadania, do konkretnej posługi. Wreszcie Betania uczy nas, że upomnienie, które Jezus daje Marcie, stało się dla niej drogą do świętości. Czcimy ją w Kościele jako świętą, to znaczy, że te słowa reprymendy, które słyszy dzisiaj od Jezusa, wykorzystała, to znaczy, że osiągnęła świętość nie tylko jako przyjaciółka Jezusa, ale wierzymy, że także jako ta, która słyszy słowo napomnienia. Warto sobie zadać pytanie, jak my przyjmujemy słowa napomnienia, jak my na nie reagujemy. Być może nie upomina nas sam Jezus, chociaż pewnie też czasem Jego słowo bardzo mocno nas dotyka, ale jak reagujemy na upomnienie przyjaciół, choćby Jezus był przyjacielem Marty, jak reagujemy na napomnienia najbliższych, czy jesteśmy w stanie przyjąć je z wdzięcznością, jako narzędzie do stawania się coraz lepszymi, czy też je odrzucamy. Betania uczy nas pokory przyjaciół Jezusa. Dzięki tej pokorze przyjaciele Jezusa stają się świętymi, którzy innych prowadzą do Niego. Dzisiaj pamiętajmy o naszych przyjaciołach, może to dobra okazja, żeby ich odwiedzić, zadzwonić, spędzić z nimi czas. Pomyślmy o nich, pamiętając, że przyjaźń jest miejscem objawiania się Boga. Tego uczymy się w Betanii.
A ja na pewno dziś skorzystam z propozycji księdza Szymona. Dobrych spotkań zatem, dobrego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.